Zaraz się pojawi taki czerwony napis on air.
Jesteśmy on air. Dzień dobry, kochani.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzisiaj zapowiada się bardzo dobry odcinek.
Bardzo dobry.
Wojt chory, Orzech zaczyna być chory. Mhm. Ja wróciłem do domu jakieś 14 sekund temu. więc wszystko mi mówi, że będzie to dobry odcinek. Ale jeszcze takiego nie nagrywaliśmy, więc zobaczymy.
Słuchajcie, zanim zaczniemy mówić o jakichś fajnych, growych tematach, to powiemy o jednym jakby ogłoszeniu duszpasterskim, które mamy. I ja myślę, że Andrzej, z racji tego, że właściwie stał się de facto dyrektorem tego przedsięwzięcia, to ja myślę, że on opowie o tym wszystkim najlepiej. Andrzejku, scena jest twoja.
Dziękuję ci, Pawle, za głos. Tutaj dla słuchaczy w wersji podcastowej zrobiłem właśnie trójkącik z palców, który wskazuje, piramidę, że będę tak wiedział. Piramidę, tak. Które wskazuje na to, że wiem, o czym mówię. Pawle, dziękuję ci za głos. Jeśli tobie potrzeba, drogi słuchaczu, jeśli tobie potrzeba, nie wiem czego, o co chodzi? Od dłuższego czasu wchodziło mi to po głowie, żeby wsparcie tego podcastu było, jesteśmy w Polsce, myślimy po polsku, mówimy po polsku, by było po polsku, tak jak część z naszych słuchaczy kojarzy nas i pewnie też wspiera nas przez jest łosowe źródełko, które jest dolarowe i jej przez Patreon. Tak, nagrany podcast stał się oficjalnie członkiem społeczności Patronite'a i co ciekawe, mamy już swoich patronów, mimo że tak naprawdę to zapowiadamy to teraz oficjalnie, bo w momencie nagrania ostatniego nagranego trwał proces weryfikacji, teraz wszystko jest ok. Patronite potwierdził, że jesteśmy legitnymi, dobrze prosperującymi podcasterami, którzy nagrywają już ponad rok.
Napisali też, że przystojni. Nie wiem, czy widziałeś, to w weryfikacji przyszło tam w mailu.
Tak. No. To co prawda też trzeba było te zdjęcia wysyłać nagie i dlatego na OnlyFansie już niedługo tylko one będą dostępne.
Kto nie, ale oni mają wszystko szyfrowane. Patronite, także ja fajnie. W ogóle bez stresu wysyłałem.
Tak, ja też w sumie nawet jakby nie mieli szyfrowane, to czego się wstydzić. Tak naprawdę z takich rzeczy powinniśmy być dumni.
To prawda.
No niemniej jednak właśnie tak stwierdziliśmy z panami, że rok takiej uczciwej, co dwutygodniowej dawki wiedzy.
Rozrywki.
Emocji.
To jest entertainment. Tak. Infotainment można by czasami powiedzieć. Ale głównie entertainment.
Absolutnie. Subiektywne, rozrywkowo, emocjonalnie, wiedzowo. Różnie tu bywa u nas w nagranym. Myślę, że jest to niezły podcast. Już przez rok zrobiliśmy prawie 30 odcinków.
Przepraszam, Andrzejku, ja ci przerwę na chwilę, ponieważ
mów.
Mówiąc niezły podcast, myślę, że miałeś na myśli spoko podcast, ze względu na to, że zdarza się momentami, bo to też nie jest stałe, ale zdarzyło się całkiem niedawno, że nagrany podcast był na drugim miejscu w ramach iTunesa w kategorii gry.
W Polsce.
Więc myślę,
czwarty w kategorii leisure, czyli...
Leisure. No my mamy tą gównianą kategorię, która jest na prawie samym końcu Apple Podcast. Prawda. To jest przedostatnia kategoria i nazywa się po polsku wypoczynek, więc jakbym szukał podcastów o grach, to na pewno bym się skierował w stronę wypoczynku.
Oczywiście.
No tak, ale faktycznie to drugie miejsce na Apple Podcast mieliśmy i dlatego myślę, że dostarczamy właśnie tę wartość i chcieliśmy dać przestrzeń na to, że jeśli uważacie, że to, co robimy, jest fajne i chcecie wspierać naszą działalność, naszą twórczość tutaj podcastową, to jest najlepsza ku temu okazja, bo tych podcastów growych też jest trochę. My mamy swój jakiś taki sznyt i też nie mam wrażenie, że specjalnie staramy się zrobić tego jakieś takie strasznie mainstreamowe, topowe medium, tylko jesteśmy z tym okej, że to jest takie nasze. Jeśli wy czujecie się częścią tej społeczności, to jest takie nasze, a niekoniecznie musimy teraz, nie wiem, robić listy top 5 najlepszych polskich lokalizacji w grach, chociaż robiliśmy ten temat, ale wiecie, o co mi chodzi, że nie musimy gonić za jakimś tam trendem, tylko co nam w duszy gra, to mówimy, więc jeśli to wam też odpowiada i chcecie dołożyć do tego swoją cegiełkę, to jest ku temu okazja. Są trzy progi zasadnicze. Jeden prog to jest taki po prostu powiedzmy, na piwko, w sensie, że nic za to specjalnie nie jest. Jest to wyraz jakiegoś takiego podziękowania. Jako, że jest nas trzech, to wszystkie progi, te dwa główne progi dzielą się na trzy, więc to jest to próg za 6 zł, więc po 2 zł to takiego harnasia spokojnie kupimy.
Volta, ewentualnie Volta.
Tak. Tak, więc to jest taki próg, a myślę, że takim progiem docelowym jest ten próg za 18 zł. 18 zł miesięcznie to już jest trochę, ale to też nie jest jakieś coś, co zniewala budżety ludzkie. A jak się zbierze tych 18 trochę, to będziemy mieli chociażby przestrzeń na to, żeby kupować jakieś gierki, jakieś różne sprzęty i tak dalej.
Ja chętnie jakieś na głupoty bym wydał.
Nie. To właśnie... jest ważne, że na głupoty to my wydajemy patreonowe pieniądze. Ale z Patronite'a, czyli nagrany podcast, jeżeli wspieracie nagrany podcast, to te pieniądze pójdą albo na gry, albo na przedłużenia Game Passów, PS Plusów i
albo
takich rzeczy.
Albo konsolę Playdate?
Tak.
Może być konsola Playdate, jak uzbierasz odpowiednio długo, jak najbardziej. Natomiast chcemy rzeczywiście wydawać tą kasę jednak na rzeczy, które jakoś w tym podcaście zaistnieją.
PlayStation tak. Portable dla osób, które nie widzą tego, w tym momencie Andrzej pokazuje, że posiada.
Bo właśnie, co się zmieniło, to że od teraz filmy z naszymi mordkami i nagrania wideo tego podcastu będą dostępne tylko dla patronów i co jest w sumie nowością i muszę to w sumie zmienić w opisie, że stwierdziliśmy, że faktycznie może nie do końca najlepszym pomysłem byłoby zamknięcie tego, co już kiedyś było, więc trochę wzorem After Darkowych, Jestłosowych odcinków stwierdziliśmy, że wersja ta wideo podcastu będzie taka
troszeczkę dłuższa.
Bonus content director's cut, możemy tak powiedzieć, albo tak jak mamy, wiecie, standardowa edycja, to będzie cyfrowa edycja premium.
Rozszerzona.
Tak, jak ostatnio dostałem maila, Empik Premium Free.
Tak, ostatnio zmienili progi na Empik Premium Free. Pogadamy sobie tam przez kilkanaście minut, to głównie pewnie będziemy mówili o newsach z branży gier, które nas jakoś ruszyły w tymże odcinku. Jeśli macie ochotę wykupić sobie do tego dostęp, będziemy mówić o naszych reakcjach na newsa, o tym, że już wkrótce częścią Xbox Game Pass Ultimate będzie granie w chmurze na konsoli.
Jest.
Tak, czyli, podsumowując...
Jest jeszcze jeden perk, że na końcu każdego odcinka patron z aktywną subskrypcją zostanie wymieniony z imienia lub pseudonimu jako właśnie mecenas tego podcastu i będzie to takie unieśmiertelnienie pomnikiem trwalszym niż ze Spiżu.
Tak jest.
I więc podsumowując, patronite.pl/nagrany, próg za 6, próg za 18, jesteś próg za 199, czyli za tyle, ile za kiedyś kupowało się gry komputerowe. To jest taki próg już naprawdę...
Ciekawe, czy ktoś...
Tak.
Tak, to jest próg z ciekawości.
To jest próg czystej ciekawości.
Tak, albo to jest taki próg, że jak
bólu.
Macie... albo macie próg na takie, że jest w markecie majonez, który jest malutki, taki średni, jest taki 6-litrowy, tak. Którego nikt nie bierze. To jest właśnie ten 6-litrowy, bo może jakaś restauracja kupuje taki majonez. Tak. To może ktoś też kupi.
Może jakaś firma kupi na przykład. A to tak, że majonez potrzebuje takiego produktu, jakim jest nasza wdzięczność.
Tak. Dobrze.
Tak, więc zapraszamy serdecznie.
patronite.pl/nagrany, oczywiście w opisie odcinka linki, zapraszamy serdecznie. Panowie, porozmawiajmy o rzeczach. Ja właściwie chciałbym zrobić wywiad z ciekawym człowiekiem troszeczkę dzisiaj.
Jak to przyjdzie?
Ty, Andrzej, przyszłeś.
A, okej.
Okay. Andrzej przyszł.
Okej, okay, czyli to będzie wywiad z człowiekiem.
Wywiad z ciekawym człowiekiem. Andrzej, bo ja mam do ciebie dwa pytania tak właściwie. O dwie rzeczy, które się w twoim growym życiu pojawiły, czy zmieniły w ostatnim czasie. I zacznijmy może od gry. Bo ja bym chciał zapytać cię, grałeś w Final Fantasy?
Tak, to jest trochę nawiązanie do odcinka i zresztą ja zapowiadałem to już chyba w poprzednim albo już jeszcze poprzednim, że z tym Final Fantasy zaczął się romans i on nawiązuje do jednego z naszych poprzednich odcinków, w którym mówiliśmy o klasykach, które nie graliśmy. Ja tego finala miałem na tej liście i się całe życie growe zastanawiałem, o co chodzi. czy jak jest lore w tym świecie Final Fantasy? Dlaczego są kultowe sceny, które nawet jako gracz, którego ominęły wszystkie te części serii, kojarzyłem sceny, jakieś takie plot twisty. Pojawiły mi się one jakoś, no.
O, ja na przykład ciekawe.
Scenki z Final Fantasy X znałem przynajmniej 3, zanim jeszcze w nie zagrałem. W wow. sensie, że jak je oglądałem teraz w trakcie grania, stwierdziłem, o, to jest to.
Mhm, okej. Okay. Ja z Final Fantasy, ja mam tylko to, że jedyne jakby wspomnienie, jakie mam w głowie, ponieważ ja miałem chyba raz miałem przyjemność zagrania dosłownie 5 czy 10 minut u kogoś. W sensie, że to nawet nie było u mnie, wiesz, nie instalowałem gry u siebie, ale mam takie wspomnienie, ogromne miecze. Koniec.
Tak.
To jest wszystko, co pamiętam z Final Fantasy.
Dlatego jest to element charakterystyczny.
To prawda, ja dlatego się dobrze czułem zawsze grając w Final Fantasy.
Oczywiście.
No a dobra, Andrzej, to mów, bo ja jestem bardzo ciekawy, tak. Jak ci się Final podobał, czy przeszłeś? Ja specjalnie to robię.
Powiem tak, że tak, bo to jest coś takiego, że ja zawsze byłem sceptyczny do RPGów, co znają już nasi słuchacze, ale byłem wyjątkowo sceptyczny do JRPGów. W sensie, że jeśli tam mieliśmy jakieś stwory, wydziwasy, jakieś zupełnie mi obce kulturowe rzeczy, to odpychało mnie to jeszcze bardziej niż standardowy RPG, jego mechanika, czy właśnie rozwijanie postaci i tak dalej, i tak dalej. Więc Final Fantasy i w ogóle całe uniwersum JRPGów ominęło mnie bardzo, bardzo szerokim łukiem. Jako właśnie taki gracz, który ostatnio odkryłem sobie taką nutę, że ja chciałem się otworzyć na bodźce, które mnie minęły. I stąd też granie w Resident Evil 4, kupno PSP i właśnie ten Final Fantasy X.
Nie myślałeś, że to jest kryzys wieku średniego?
Myślę, że jest to kryzys wieku graczowego.
Tak tylko pytam.
Jest to jakaś forma tego, no na pewno. Tym bardziej, że nie ma teraz specjalnie co grać w nowości, nie?
Chociaż teraz widziałem, że wyszła ta, w sensie Deathloop chyba na PlayStation 5 wychodzi lada moment.
To już wyszło? Czy?
Wyszło albo, w sensie ten odcinek wychodzi trochę później niż go nagrywamy, więc Deathloop mógł już wyjść. A nie, wychodzi 14 września, czyli ten odcinek wyjdzie dwa tygodnie przed premierą Deathloopa. Bo widziałem, że Piotr Grabiec na Twitterze wrzucał, że gra w wersję ewidentnie przedpremierową i to jest jedna z tych gier, która mnie też bardzo interesuje.
Dobrze, ale tak, a ty grałeś w Dishonored?
W Dishonored chyba nie grałem. Albo grałem, albo bardzo krótko.
Okej. Bo Dishonored to jest właśnie coś takiego,
tak, wiem, to jest...
co jest protoplastą.
To tego, prawda, nie? To prawda. No, strasznie mi się podoba trailer Deathloopa i myślę, że to może być interesująca gra, więc trochę kusi.
Spróbuj sobie, masz na Game Passie.
Tak. A w ogóle Deathloopa, jeśli bym kupił, to kupiłbym sobie na Playaka. No bo to jednak single. Mm? No
tak. A on nie jest ekskluzywem przypadkiem?
A faktycznie, PC i PSP, PS5 no do września 2022.
Tak. Tak, console exclusive. To zresztą na tym naszym słynnym podcastie, którego mieliśmy nagranie ekstra, to Deathloop był jedną z gier, które zwróciły waszą uwagę w sumie głównie. I tam było, że console exclusive. Dobrze, to trochę marudziliśmy na to.
Dobrze to nie było, w sensie dobrze, że jednak mam tego playaka i dobrze, że Harry Potter nie jest ekskluzywem na playaka. Ale...
No tak, i tak byś kupił na playaka go.
Harry Pottera? No. Tak. Znaczy teraz tak, wcześniej to jakbym nie miał playaka, to kupiłbym na Xboxa, no ale...
No tak, ale teraz to już będziesz miał wszystkie DualSense i tak dalej. No ale to wracając do Final Fantasy. Podszedłem do tej gry z otwartą głową. Ja kiedyś coś takiego miałem, jak jeszcze czasów chyba piractwa swojego, za przeproszeniem, na PS2, że ja jakoś miałem Final Fantasy X i zagrałem w nie 4 minuty, tak się, jak się piraci gry, to tak często jest, nie? Że włączacie i mówię, ale gówno i wyrzucacie płytę. I ja tak wtedy
tak
miałem.
Tak jest z Game Passem teraz.
Tak, to prawda. Więc to Final Fantasy praktycznie jechałem od zera i stwierdziłem, okej, dam mu naprawdę uczciwą szansę. I moja uczciwa szansa skończyła się na tym, że miałem chyba ze 3 dni z rzędu, w których zasypiałem o czwartej w nocy, grając Final Fantasy.
Wow.
Ja myślałem o tej grze, chciałem nią cały czas grać, musiałem sobie coś takiego, okej, czyli teraz jak trochę grzecznie popracujesz, to zasłużysz na granie w Final Fantasy. Więc powiedzmy, że wciągnęła mnie ta gra.
Siadło.
Tutaj warto zwrócić uwagę na to, że ja zagrałem w to na Switchu nieprzypadkowo z dwóch powodów. Z jednego powodu jest taki, mimo że to jest coś paradoksalne, bo na przykład w Game Passie jest ta gra. Mhm. I mogłem ją mieć za darmo, nie? A zainwestował człowiek pieniądz w to, żeby mieć na Switchu z dwóch powodów. Na Switchu nie boli tak stara i archaiczna gra jak na telewizorze i 4K i tak dalej. A druga rzecz...
Przepraszam, to jest remake jednak?
Tak, nie, to jest remaster. Tylko, że remaster to jest podbita rozdziałka i tak dalej, nie?
Kumam.
To nie potraktowali jak siódemki, że to jest kompletny remake.
Jasne.
Tak. Więc to warto na to zwrócić uwagę. A druga to jest, chciałem mieć tę grę przenośnie tak, żeby nie spędzać dziesiątek godzin przed telewizorem. Mhm. Nie? W sensie, żeby móc zagrać w każdym miejscu i właśnie te sesje nocne udowodniły, że miało to sens.
Bo ona nie teraz ma jakiegoś tempa takiego, że trzeba cały czas jakby siedzieć przy konsoli i jak czegoś nie zrobisz, to dramat, bo wiesz, to też walki są chyba turowe, dobrze pamiętam?
Tak, one są turowe, więc nie musisz się spieszyć, to no też właśnie jest dla mnie super, że nie było czegoś takiego, że presja, tylko faktycznie eksperymentowałabym jako osoba totalnie zielona z mechaniką takich RPGów, wiele rzeczy odkrywałem od zera, co okazało się dość sporym problemem, do którego zaraz dojdę. I bardzo mi się podobało to, mimo że gra jest liniowa, bo to wiecie, to jest tak, że idzie strzałeczka na mapie, która jest wąskim korytarzem i polega na tym, że jest scenka przerywnikowa, fabularna, trochę jak Metal Gear Solid. Scenka przerywnikowa, idziesz, w międzyczasie spotykasz randomowo jakieś stwory, czy robicie jakieś misje fabularne polegające na spotkaniu ważnej postaci i w międzyczasie są bitki z różnego rodzaju potworami. I na tym polega mechanika gry przez 98% jej trwania. Mhm. Więc stwierdziłem, okej, spoko i po pewnym czasie stwierdziłem, że bardzo, ale to bardzo podoba mi się turowa strategia i sposób takiej bitwy. Że to jest właśnie takie, to bardzo miałem skojarzenie silne z Pokemonami. Myślę, że Orzech byś tutaj znalazł siebie, bo Pokemony mają bardzo, bardzo podobny system walki.
To prawda, z tą różnicą, że ja na przykład od Finala się odbiłem, bo dla mnie ta liniowość, w sensie mi się lore chyba mnie nie wciągnął na tyle, bo Pokemony są liniowe jeszcze bardziej, po pierwsze, a po drugie oferują, mam wrażenie, że trochę mniej jakby rozbudowanych możliwości jakby rozgrywki, tak? Bo tam masz jakby różne postaci, no to dobra, w Pokemonach też masz różne Pokemony. Anyway, ja się odbiłem od Finala, a od Pokemonów nie.
No jasne.
By the way, tutaj przy okazji...
W 100% rozumiem, bo wiecie, tam jest w bardzo telegraficznym skrócie, fabuła polega na tym, że jest gościu, który gra w Blitzball, który jest taką, powiedzmy, połączeniem piłki nożnej, siatkówki i water polo, bo to się odbywa pod wodą. I on jest gwiazdą i w czasie meczu jego miasto, Zanarkand, zostaje zaatakowane przez taką wielką kulę wodną, która się nazywa grzechem, która nawiedza ludzi i po prostu niszczy ten świat, sieje wielkie spustoszenie i on siłą tego grzechu, tego sinu zostaje wciągnięty jakby w taką pętlę czasu i budzi się 1000 lat później, zupełnie w innej rzeczywistości, w takim uniwersum Spira i poznaje właśnie tą swoją ekipę, z którą dąży do tego, żeby pokonać to zło i tą wodną kulę wielką, nie? Która reprezentuje te ludzkie grzechy i że jak ludzie są, to trochę jak wiecie, ludzie są pyszni, więc idzie ukarać Pan Bóg ich za złe. To taka biblijna opowieść w wersji japońskiego RPG-a. Naprawdę, to jest pod tym względem takiej podstawowej fabuły, tak to wygląda. Ale właśnie ja słyszałem o tym, że ta historia jest jedną z najfajniejszych historii miłosnych, jakie się zdarzają w grach wideo. Co mnie zainteresowało, bo ja pamiętam jeszcze z czasów, kiedy Final miał premierę na PlayStation 2, że mnie bardzo zaintrygowała postać głównej bohaterki, czyli Juny. W sensie podobała mi się ta dziewczyna. Stwierdziłem, chętnie zobaczę historię miłosną. Ja wiedziałem, że nie będzie tam ostrych akcji. To nie było takie zainteresowanie. Ale chciałem po prostu zobaczyć ten emocjonalny związek, jak do tego doszło, do takiej postaci, do której miałem sentyment od dziecka. Wiecie, to coś niezwykłego, bo ja nie grałem w tą grę, ale ona mi się tak... Wydawała mi się na tyle fajną bohaterką, że ja chciałem poznać jej losy.
Hmm.
To było dość ciekawe, nie? Tym bardziej mnie to napędziło do grania w tego finala. I faktycznie ta historia rozwinęła się w bardzo, bardzo ciekawą stronę. Nie będę tutaj jakoś specjalnie spoilował, ale wydaje mi się, że jeśli chodzi o historię uczuć, to jest ona chyba najbliższym momentem w grach wideo, do którego byłem bliski uronienia łzy ze wzruszenia, z radości i ze smutku.
Wow. To duża rzecz. Nie popłakałem się,
ale byłem blisko. I widziałem, oglądałem później też na YouTubie filmy, jak ludzie realnie ryczeli na to ze szczęścia. Była taka śmieszna jest dziewczyna, która mówi, I feel so many things right now. No więc pod tym względem i teraz może opowiem wam o chyba największym plot twiście związanym z tym, z moją przygodą, nie fabułą. Mm-hmm. Okazało się, że po 25 godzinach bardzo intensywnej gry, gdzie to było na początku tak, że tu godzinka, tu dwie i później było tak, że w ciągu tygodnia nabiłem z 18 godzin, spotkałem bossa, który był tak trudny, że już po drugiej potyczce do niego stwierdziłem, okej, no to idę zobaczyć walkthroughs i co trzeba zrobić, żeby go pokonać. I okazało się, że mój brak doświadczenia w RPG-ach jest śmiertelny na tym etapie gry, bo ja nie mam umiejętności, które pozwalają skutecznie radzić sobie z tym bossem.
Czyli żeby nie zgrindowałeś się odpowiednio.
Ale to nawet nie chodzi o to, że moje postacie były jakoś takie za słabe, jeśli chodzi o tam poziom życia i tak dalej. Im brakowało pewnych umiejętności magicznych, które są, na które ten boss jest wrażliwy. I teraz ja sobie popatrzyłem na drzewko tam umiejętności, żebym ja wrócił do tych umiejętności magicznych, które w tym momencie nie aktywowałem, bo myślałem, że będę oszczędzał te punkty zdolności na później.
To jest standard. Każdy kurde zawsze tak. Połszony leżą, zbieram wszystkie. Zostawię w plecaku, bo przecież
miałem
nie będę
99
używał.
Za każdym razem.
Dokładnie.
No ale wiecie, bo było coś w pewnym momencie, że mi zabrakło punktów umiejętności. Mówię, wydaję je bez sensu, więc trzeba je pewnie rozsądnie wydawać. Nie? Nie, że za każdym razem, gdzie możesz kupić umiejętność, ty ją kupujesz. No i właśnie zabrakło mi tych kluczowych umiejętności i tak mówię, stanąłem przed dylematem takim. Okej, to teraz mogę zrobić, mam dwa wybory. Albo będę się kręcił przez 10 najbliższych godzin w kółko tej planszy, szukając bitki, żeby levelować postaci i wrócić finalnie do tej jednej bohaterki, która do której jest potrzebna ta umiejętność, która tam zatruwa tego bossa. Albo obejrzę resztę gry na YouTubie.
Już chyba się domyślam.
Drugą bramkę. I teraz tak. Zagrałem w tą grę do tego momentu 25 godzin. Resztę, która jest powiedzmy 10 godzinami już takiego zlevelowanej postaci z wszystkimi scenkami przerywnikowymi, obejrzałem na YouTubie i bardzo nie żałuję tej decyzji.
O!
Bo świetnie się bawiłem oglądając to, przeskakiwałem po prostu te scenki, gdzie tam postać chodzi po korytarzach i tak dalej. Oglądałem po prostu fabułę i kluczowe walki z bossami. I to było na tyle spoko, że ja nie miałem poczucia takiego, że ja straciłem jakikolwiek element z tej gry, bo ja i walczyłem z bossami, pokonywałem bardzo silnych przeciwników, poznałem jakieś tam techniki, umiejętności, ale nie miałem czegoś takiego, że okej, no to teraz muszę wyciągnąć wszystkie wnioski i teraz uczyć się na nowo, przechodzić, odczytać cały walkthrough, żeby dać radę później na dalszych etapach tej gry. I obejrzałem zakończenie. Zakończenie było dla mnie bardzo satysfakcjonujące i właśnie to była ta rzecz, która mnie bardzo emocjonalnie uderzyła. Bo ja już miałem nić tą, przez 25 godzin nie zbudowałem bardzo, bardzo silną nić więzi z tymi bohaterami, gdzie ja nie musiałem być fizycznie odpowiedzialny za pokazanie ostatniego bossa i wybór jakichś tam kluczowych decyzji, tylko ja je obejrzałem i byłem usatysfakcjonowany. A mówię o tym dlatego, że stwierdziłem, okej, to skoro Final Fantasy X tak bardzo mi wszedł fabularnie, a nie grałem w siódemkę, to obejrzę, o co chodzi w fabule siódemki.
Wow.
Obejrzałem ze 3 filmy i nie mam pojęcia, o co chodzi, nie rozumiem fenomenu, bo ja nie mam żadnego powiązania z tymi bohaterami. Nie? Dla mnie to są... Ta a historia to jest tak, abstrakcyjna.
Jakby, bo tych części jest bardzo dużo, nie? I to
tak,
jest tak,
one się nigdy nie... Znaczy one się łączą w takich... subtelnościach co najwyżej. Tak. Tam są, wiesz, nowe ekipy, nowe, nowe światy. Final Fantasy VII, tak jak Final Fantasy X opowiada o tym właśnie odkupieniu ludzkości i walki z tym swoją pychą i powiedzmy z tym biblijnym grzechem, tak Final Fantasy VII, z tego co wiem, traktuje o bardzo współczesnym problemie, o tym jak wielkie korporacje rządzą życiem ludzi, nie?
Okay.
I ja wiem o rzeczach, które się zdarzają w fabule, ale w ogóle nie mam żadnego powiązania z tymi wydarzeniami i Final Fantasy VII mnie w tym momencie nie obszedł. Mm-hmm. A zrobiłem to z taką myślą, że co konkluduje mój wywód, że ja już jestem trochę za stary na gry typu JRPG pod tym względem, że ja nie mam czasu na tak długie gry. Mimo, że sprawiło mi frajdę to bicie tych 25 godzin, ale wizja tego, że niemalże będę powtarzał to dla, nie wiem, zainwestuję drugie tyle godzin dla 20% emocji, które już przeżyłem, czy atrakcji, które już przeżyłem, to nie jest dla mnie warte w tym momencie,
ja
gdzie te
rozumiem.
Godziny są dla mnie tak cenne.
Odwrócone Pareto wtedy, nie?
Ja też mam jakiś problem. W sensie jest tylko parę gier, dla których ja jestem świadom, że będę w stanie poświęcić na przykład tych 50, 60, 80 godzin. I mam tu na myśli, jak już Cyberpunk wyjdzie, jak Cyberpunk wyjdzie w wersji grywalnej, to ja jestem gotów na to, żeby poświęcić mu 80-100 godzin, tyle ile poświęciłem Wiedźminowi. Jak GTA 6 się pojawi, to znowu ja będę w stanie te 50-100 godzin wrzucić to. Istnieje ta szansa, że będziemy fenomenalnie z przyjaciółmi, wrócimy do Diablo 2 Resurrection. I ja tam też jestem w stanie prawdopodobnie już nie 100, ale myślę, że ze 30-40 godzin absolutnie.
No tak, ale to jest zupełnie inne, tak jakbyś w Call of Duty liczył
tak.
Godziny.
No tak.
Call of Duty się nie liczy godzin.
Ja już jestem w Call of Duty daleko za liczeniem czasu w godzinach, niestety. Ale to tak, ja się odbiłem, nie? Ja pamiętam Final Fantasy ostatnie, które grałem, było na PlayStation 2.
No to właśnie, i to jest ciekawe, bo ta dziesiątka
wiem, ona jest
była
znaczy,
tą rewolucją, nie?
Z 99 to nie, ja
trójwymiar.
Akurat w to nie grałem, ja grałem w te takie 2D, ja nawet może znajdę, ale to ja pamiętam, że tam był chłopek, który był takim duszkiem.
Blondynkiem.
Chłopek.
Duszek, był duszek z taką czapką.
A, to z dziewiątka.
Tak?
Tak.
Tak.
Dość dużo wiem o Final Fantasy, nie grając w to.
Tak, to prawda. To była dziewiątka i to była 2000 rok. A, zadebiutowała na pierwszym
to
PlayStation.
Ja będę wiedział, jak on się nazywa.
Na pierwszym PlayStation.
Jak on się nazywa? Ten chłopak z czarną twarzą?
Vivi.
A, to nie. To
I faktycznie, no, to było pierwsze PlayStation, więc na pierwszym PlayStation grałem. I przeszedłem cały i potem miałem takie, okej, jakby na razie się odbijam i chyba nie jestem, jeśli chodzi o RPG na przykład, tak a propos, zrobię taki mały derail tak jak powiedziałem o Cyberpunku, który jest innym rodzajem RPGa, to ja nie wiem, czy jestem w stanie grać w takie RPG.
No to jest taki action RPG, nie? Tak jak Wiedźmin, już jest action RPG.
Pytam, czy Pokémony wliczyłbyś do tej samej kategorii co Final Fantasy?
Trochę tak. Znaczy ja miałem bardzo podobne doświadczenie, jeśli chodzi o gameplay i moje emocje z tym przeżywane, w sensie, że życie z bohaterami, jakieś takie radości z tych sukcesów, z pokonywania jakichś etapów, czyli tutaj w przypadku Pokémonów to są te odznaki za te gymy, nie? To za pokonywanie tych mistrzów. Final Fantasy to są kolejni bossowie. To to miałem dość podobne doświadczenie, tylko że Pokémon, ten przynajmniej Let's Go Eevee, zamknął się w 16 godzinach, nie? Ja w 16 godzinach jeszcze w połowie gry nie byłem.
Ja właśnie teraz, tak przy okazji, chyba tydzień czy dwa tygodnie temu w końcu usiadłem, bo wyszły w ogóle trailery Pokémonów nowych. W sensie...
Ku radości całego internetu.
Tak, jest... Jest oczywiście, są te remake'i, tak? Czyli mamy te Pokémon Brilliant Diamond i mamy chyba Sapphire Ruby, tak się chyba nazywają. Tak? Chyba tak się nazywają, prawda?
Możliwe. Wojteczka, czy ty widziałeś memiksy związane z tymi nowymi Pokémonami?
Shining Pearl.
Nie widziałem.
Że... Nie. Bo to było tak, że oni porównywali, jak wyglądają przestrzenie i horyzonty w nowych Pokémonach, które wyjdą w 2022. I, bo tam są takie pojedyncze drzewka, wiesz, zielone.
A, to może widziałem, tylko nie wiedziałem, że to jest z Pokémonów.
Tak, to są z Pokémonów. A właśnie porównywali, że gry mobilne mają jakieś tam dużo bardziej zaawansowane silniki graficzne.
To prawda.
Wielka machina Nintendo i swoja najbardziej dochodowa franczyza.
To prawda.
Ale to nie o ilość drzew chodzi w Pokémonach, umówmy się.
To prawda, ale tak jak wracając, usiadłem w końcu i zrobiłem preordery na obie gry. I co jest interesujące, to po pierwsze, no mamy oczywiście te remake'i i to jest Shining Pearl i do tego Brilliant Diamond. Ja kupiłem akurat wersję Brilliant Diamond, bo jest zielona i ja lubię zielony, w sensie niebieski, bardziej niż, proszę bardzo, jakaś...
Ten drugi zielony,
niż taki...
Morski.
Różowy, tak, ja lubię ten morski.
Ale go uratował przyjaciel.
Dziękuję ci bardzo, Wojcieszku. I faktycznie, no to będzie tutaj... Nie spodziewam się oczywiście żadnego szoku, po prostu zagram w stare, dobre Pokémony, po prostu w trochę lepszej rozdzielczości i w bardziej kolorowe. Ale, co jest bardzo interesujące, jest ten Pokémon Legends Arceus. I to po pierwsze będzie jedna gra, co jest nowe w kontekście tego, że zawsze były
dwie... No tak, oni zawsze mieli kolorystyczne wersje,
zawsze
nie?
Były dwie wersje i trzeba było kupić jedną, w sensie jak się chciałeś mieć Pokémony wszystkie z tej konkretnej generacji, to musiałeś się wymieniać lub kupić obie części. A tutaj będziemy mieli jedną część, co to jest po pierwsze interesujące. Po drugie, pojawia się dużo nowych mechanik w tej grze, w sensie ona się naprawdę robi tak, że zmienia się podstawowa rzecz. Nie będziesz musiał toczyć bitw z Pokémonami, żeby móc je złapać. Po prostu będziesz mógł rzucić Pokébolem w Pokémona i może ci się uda go złapać. Więc zupełnie dużo rzeczy się zmienia. Jestem bardzo podekscytowany.
To jest absolutnie rewolucja.
To jest absolutnie...
Wiedziałem, że to nadchodzi z ust Wojta. To tak jak w FIFA są, wiesz, bo są ludzie, którzy się jarają w FIFA, że jest nowa animacja driblingów, czyli o gościu inaczej będzie biegał lewą nogą o 4% inaczej.
Tak. Pokémon Brilliant Diamond wychodzą 19 listopada, Pokémon Legends wychodzą 28 stycznia. Obie rzeczy są spreorderowane, ja jestem, wyczekuję absolutnie i w końcu Switch znowu wróci do łask, no bo Pokémon trzeba będzie przejść bardzo mocno i bardzo szybko. No ale to się szykuje taki, co, no będzie znowu jesień, zima, co, kolejny lockdown pewno, to sobie posiedzimy w domu i pogramy przynajmniej na konsoli. Tyle będzie dobrze. Tak. No więc to tak trochę zderailowałem tą rozmowę o RPGach, ale już skoro jesteśmy przy konsolach przenośnych, to mam drugie pytanie do Andrzeja. Hopie, masz PlayStation Portable.
Tak. Mówiłem, że kiedyś już mówiłem, że kupiłem, odesłałem, bo okazała się piracka i jako dwie osoby w Polsce mają obecnie PSP, które nie spiracili, to ja mam to drugie.
I faktycznie mam niespiracone.
Tak, jest niespiracone. Zaktualizowałem go do najnowszego, czyli tam z 2008 chyba, softu. Więc jest to soft, który uniemożliwia już też zrobienie jailbreaka, z tego co wiem.
Więc nawet... Nie dobrali się do niego, aż dziwne.
Tak, nie dobrali się
do tego
PSP. Ja
myślę, że oni mogli mieć to już w dupie na tym etapie, po prostu.
Tak. Też może już konsola i tak umierała, więc...
I teraz tak, kupiłem go w naprawdę bardzo dobrym stanie technicznym i jest dość mało porysowany jak na konsolę, która miała swoją premierę w 2006 roku, bo to jest ten odchudzony model, to jest bardzo trudna matematyka, ale to jest chyba, jak dobrze liczę, 16 lat, tak? 16.
No.
No nic, już mógłbym prowadzić samochód w Stanach Zjednoczonych, mój PSP. I powiem wam tak, że ono jest niesamowicie przyjemne w porównaniu do Switcha, bo ono jest dwa razy lżejsze niż podstawowy Switch i co czuć pod palcem. Ono jest trochę bardziej ergonomiczne, bo jest powycinane tutaj na dole i to jest okej. Okay. Nie ma tak, drugiej gałki, to jest niesamowite wkurzające.
Duży czy mały?
480.
4 cale.
Okej.
Okay. PSP ma...
Czyli dość mały.
O, to jest chyba 480p w ogóle.
To ja ci porównam go z, tutaj, proszę bardzo, z ekranem telefonu i telefon ma większy ekran, iPhone mini. 12.
Nie widać, jest większy. Widać było w kadrze tylko PSP, ale na środeczek.
To ja
na
teraz,
środeczek.
To ja teraz opowiem, że konsola wyposażona jest w ekran TFT LCD formatu 16:9 o wielkości, uwaga, 4,3 cala, wyświetlający obraz z rozdzielczości 480x272 pikseli w trybie True Color, około 16,7 miliona kolorów. Urządzenie obsługuje procesor wykonany w technologii RISC, taktowany z prędkością 3,3 MHz. Zawarto w nim 32, a w Androidowej wersji 64 MB pamięci operacyjnej typu DRAM.
Czy jest to kawał potężnego sprzętu?
Tak, jest to kawał dobrej kamery. O, czy wiecie w ogóle, do czego to jest nawiązanie?
Nie.
O, wow, Sauron Stovlog. Nie znacie tego?
No, okej, okay. To z Saurona ja kojarzę. To
Sauron.
On jadł ponczusie?
Ja nie wiem, czy on jadł, ale on nagrał pierwszy filmik, że będzie nagrywał vlogi i że kupił kawał dobrej kamery.
Okej.
To powiem wam o dwóch zaskoczeniach, które mam w związku z PSP. Jedno jest super pozytywne. Czyli to, co w Switchu uważam za jedną z najwspanialszych rzeczy, czyli budzisz Switcha, wracasz do ostatnio odpalanej gry i nią grasz, to PSP 16-letnie ma to sam, ten sam feature. Co prawda dwa razy już mi się zawiesiła, więc warto save'ować gry, ale przez większość czasu działa to wspaniale i co jest w porównaniu do Switcha dużo przyjemniejszym doświadczeniem. Mam wrażenie, że lepiej trzyma baterię na tym swoim trybie wyciszenia. Ja go naładowałem dopiero tylko raz, a grałem w nim już z 4 godziny spokojnie, więc to jest pozytywne doświadczenie. I jako, że na tamtym starym pirackim PSP miałem okazję włożyć do niego płytkę tu UMD i stwierdziłem, że ona się tak głośno doczytuje, że nie wiem, granie w nią w łóżku jest non-starterem, więc stwierdziłem, że będę kupował gry cyfrowe i nie będę piracił, co też jest dość dużym wyzwaniem, ponieważ...
Chciałem o to zapytać, bo chyba nie jest łatwo kupić gry na taki stary sprzęt. Czy tam w ogóle coś jeszcze działa? Jakby
w jakiś tego roku
jest?
Został zamknięty sklep PSP z poziomu PSP, czyli nie można kupić gier cyfrowych. Jest niby ikonka, ale on jest pusty w środku. Możesz przejść do tego swojego profilu i do swoich ściąganych gier. I właśnie to jest kluczowe to rozróżnienie,
czyli
że lista
można pobrać
ściąganych
gry?
Jest.
Czyli jak mam kupioną grę, tylko, to mogę ją pobrać.
Tak. Tylko, że jak się dowiesz ze strony oficjalnej PlayStation, nie można tego zrobić przez przeglądarkę lub stronę internetową na komórce, ani przez aplikację mobilną. Jedyne dwa urządzenia, które w tym momencie umożliwiają zakup gier na PSP w wersji cyfrowej, to PlayStation 3 i PlayStation Vita.
I nawet przez komputer się nie da.
Nie da się.
Ha.
No, bardzo interesujący koncept.
Powiedz, jak to zrobiłeś? W sensie to
PlayStation 3? Wszedłem tam, zalogowałem, zrobiłem nowe konto, doładowałem kodziki, kupiłem wersje cyfrowe i ściągnęły się. I to jest niesamowite, bo one ważą po około gigabajt. A GTA Vice City Stories, które ma 1,6 giga, ściągało się 72 minuty. I instalowało kolejne 30.
Okay. Ja właśnie wszedłem na stronę, gdzie jest tam library.playstation.com, żeby zobaczyć, czy ja w ogóle mogę zobaczyć moje gry na PlayStation. Nie można.
Jedna rzecz, która... A możliwe, że jak będziesz miał je ściągnięte, to będziesz mógł, jeśli masz to samo konto.
Tak, ale chodzi o...
A nie, przepraszam, bo tam jest tylko na PlayStation 4 i 5. PlayStation 5.
Tak, nie mogę zobaczyć nawet gier na PlayStation 3, a wiem, że jakieś miałem.
To jest śmieszne. Więc to jest jedna rzecz, a... No i to ściąganie jest potwornie wolne i nie można tego zrobić w tle, w sensie, że on to musi być na ekranie głównym. On nie jest w stanie tego zrobić.
Okej. Okay.
Tak. Więc, ale...
Ale ona ma tak. Wi-Fi, tak? W sensie, że tak, połączenie z internetem przez Wi-Fi, jest, to pewnie ma to stare do tego, jakieś, no.
Jest, tak, właśnie, żeby... O, to jest dobre pytanie, technologiczny podcast nam się zrobił.
Przepraszam.
Mój WPA2 personal jest za nowoczesnym systemem szyfrującym, którego PSP nie robi, więc musiałem postawić sieć gościnną na gorszego rodzaju zabezpieczeniach, żeby było, nazywa się u mnie chyba PSP gość, ta sieć.
Geniusz. Tak to jest, no. Tak to jest, niestety. Stare sprzęty, wiesz, nie obsługują tych wszystkich protokołów. No tak. Ale trudno jest utrzymywać taką, wiesz, wsteczną kompatybilność.
Co prawda jest to granie na PlayStation 2, w grafice z PlayStation 2, ale na PSP wyszły naprawdę tona świetnych gier, które mnie ominęła.
Potwierdzam.
Właśnie gram GTA Vice City Stories.
Bardzo dobra w ogóle FIFA.
Grałem to akurat na PlayStation 2, okay. Więc to mnie nie ominęło.
A właśnie, a czy są jakieś gry, które jakby są faktycznie dedykowane dla tej konkretnej konsolki, tak, a nie... Tak, są takie... A nie ma ich na przykład, wiesz, wersji na duże PlayStation 3.
Tak. Wydaje mi się, że nie ma. Chociaż to jest takie.
Ja już tutaj przychodzę z pomocą Andrzejkowi. Uwaga, Metal Gear Solid Portable Ops na przykład jest ekskluzywem. Mm-hmm. Final Fantasy 1, 2 i 4 jest na przykład ekskluzywem, ale Grand Theft Auto Chinatown Wars, tak, Killzone Liberation.
Tak, Chinatown Wars wyszło na Game Boy Advance też, Little ale na Big PlayStation Planet 3 w to nie zagrasz.
Pierwszy.
Tak.
W sensie, to jest...
Bo wiesz, że jest coś na przykład coś takiego, że na PSP dedykowane, czyli pod tę jedną gałkę wyszły dwie części God of War, z czego jedna jest taka, powiedziałbym, bardzo kanoniczna. Więc też ostrzę sobie na nią ząbki. Ona tam ma 6 godzin gameplayu, więc jest bardzo intensywną rozrywką, ale ona jest nie jest takim biednym dzieckiem, tylko jest czymś takim, co naprawdę rozwija tę sagę, którą ja akurat lubię w tej wersji antycznej Grecji, więc już się też nie mogę doczekać. I chyba nikt z was nie jest entuzjastą Metal Geara, ale tam jest coś takiego jak Peace Walker, który jest krokiem pomiędzy Metal Gear Solid 3 a piątką, gdzie w piątce, Wojteczku, pamiętasz, że rekrutujesz tam swoich, tą ekipę i tak dalej.
Tak.
Wprowadził to Peace Walker, ale jest fabularnie powiązany z tą trójką i jest przez to jest dyrektorowany przez Hideo Kojimę i to jest pełnoprawna część, która, jak o tym czytam, to jest coś takiego, że to jest hidden gem, który ominął wiele osób przez to, tylko że to jest wersja
tylko
przenośna, nie?
Ha, ciekawe. Ciekawe. Ale opowiedz trochę o tej gałce, w sensie, że jest jedna gałka tylko do poruszania się, a nie ma drugiej do tak zwanego kamery. Rozglądania się, tak? Czyli sterowania kamerą.
Tak, to na przykład GTA Vice City Stories radzi sobie w tym tak, że jeśli chcesz w samochodzie się poobracać, to naciskasz lewy spust, bo tutaj spusty są też tylko jeden, jest, nie ma dwóch, tak na Switchu.
Okay.
To naciskasz lewy spust i wtedy naciskasz gałkę i on się rozgląda tak, jakbyś przejmował kontrolę nad kamerą, nie? Tak to robi. Problem jest faktycznie taki, że jak zawracasz postacią, to zawracasz trochę na ślepo, więc musisz poczekać, aż się obróci ta kamera za jego plecy. Co prawda jeżdżąc na przykład samochodem da się z tym poradzić sobie dość sprytnie, bo naciśnięcie właśnie lewego spustu centruje kamerę, wraca do wyjściowego ustawienia, więc jak na przykład zawracasz samochodem i naciśniesz ten spust, to on ci od razu jesteś znowu, widzisz, co masz przed sobą, nie? Więc można sobie to tak tym poradzić. I o tyle spoko jest to, że grając w te gry dedykowane na PSP, nie powinniśmy tego zauważać jakoś szczególnie z tego powodu, że twórcy byli świadomi braku drugiej gałki i stworzyli gry z tym zamysłem, nie?
Ja właśnie widzę, by the way, Peace Walker kosztuje 40 zł na Allegro.
A ja kupiłem wszystkie gry w wersji digitalowej i w wersji digitalowej kosztuje 42 zł.
Okej.
Okay. No to spoko, jak ci nie musi pierdzieć ten dysk w środku,
się super szybko wczytują w ogóle te gry. Jestem naprawdę zaskoczony, jeśli chodzi, bo tak od zera, że to myślę, że na Switcha od zera gry się włączają wolniej niż to Vice City Stories. Mm-hmm. Na pewno GTA 5 na Xboxie Series X włącza się dużo dłużej niż na PSP.
Dłużej niż, kurde, GTA 5 na Xboxie. No. Znaczy na, pewnie na PlayStation też jest źle. A no ale. Wiecie, szczególnie online.
Sprytne ustawienia typu, tak jak na Switchu jest, no to może pokażę właśnie naszym patronom. Teraz zmieniam, nie wiem czy to widać, o nawet widać w kamerze, zmieniam
jasność ekranu.
Tak, jasność ekranu. Trzy poziomy pod jednym przyciskiem, bardzo proste rozwiązanie, nie trzeba jakoś tam skrótów klawiszowych i tą gałkę ustawiać, więc jak grasz w ciemnym pomieszczeniu sobie ściemniasz
ekran. Tylko, że ja widzę właśnie tego Peacewalkera by the way, to są jakieś potwory.
Nie, w Peacewalkerze?
Tak.
Potwory?
Potwor.
Metal Gearu raczej nigdy nie było czegoś takiego. No są jakieś tam humanoidalne, może coś takiego, że jakieś macki mu wychodzą. To jest Peace Walker?
Metal Gear Solid Peace Walker, obrazek z gry na gry online. Pozdrawiam.
Okej. Okay. To może, ale to jakieś takie niestandardowe. Jeszcze nie grałem w to, ale sobie ostrzę zęby. Na Peace Walkera. Myślę, że będzie mój romans się dopiero
to jest
zaczyna.
Monster Hunter. Ktoś się pomylił i połączył screenshoty jedne z drugim.
Okej. Okay. To może faktycznie.
Wow.
Więc ostrzę sobie zęby na ten romans. Na ten moment jest to moja pierwsza konsola, jeśli chodzi o sprzęt, na którym gram. Jest po prostu pod ręką. Jest lekka.
Okay.
Jest wszędzie, nie? I mogę zagrać w końcu w GTA.
No, ja myślę, że GTA. Oczywiście. A GTA jeszcze nie wyszło, nie na Switcha, ale wyjdzie na Switcha na ten moment, więc jakby tak, wtedy. Tak, tak. Ja wtedy remastery sobie pewno kupię remasterki i na Switchu może zagram. Chociaż to też jest pytanie, bo jeśli będą remastery w 4K, no to na playaczku, jak za dawnych lat. Przyjemnie, no bardzo fajnie, ja miło, fajnie.
Ja tutaj myślę, że to jest zasadnicze pytanie, które zadałeś i ja też jeszcze nie wiem, bo na Switchu wydają się ok, ale jeśli one będą dobrze zremasterowane, to jest dla mnie pozycja na PlayStation. Mhm.
No, pewnie tak. Pewnie trzeba będzie
to
przeżyć.
A Wojt, ciebie obchodzą w ogóle?
Remake'i? Remastery? To...
Remastery?
Wiesz co, nie wiem. To zależy oczywiście, co jak one wyjdą, to co będzie na tapecie. W sensie, wiesz, ja mam problem taki, że no, przez brak czasu muszę sobie bardzo konkretnie wybierać, w co grać, a część z nich po prostu już mam ograne i to nie jest tak, że ja, wiesz, często wracam do gier, które już kiedyś tam przeszedłem, więc nie ciągnie mnie jakoś specjalnie. Może się okaże, że nie wiem, no, że jakoś coś mnie trafi i poczuję zew i wrócę, nie? Ale... No bo Vice City oczywiście siedzi w moim serduszku, ma specjalne miejsce zdecydowanie, jest klimacik po prostu niesamowity. Płyty z muzyką mam do dzisiaj i w specjalnie wyeksponowanym miejscu w domu. I jak goście przychodzą, którzy jeszcze tutaj nie byli, to zwykle zwracają uwagę, że o, masz płyty z Vice City. Ja mówię, mam, oczywiście, że mam. I to od razu jest conversation starter. I
tak,
no bo to jest jednak
martwe
kult,
ciała
nie?
W domu położone.
No to wiesz.
Widzisz,
widzę, że ruszasz mapkę, ale ja bym tego nie skojarzył, wiesz? W sensie ja mam...
Ja pamiętam, że tam jest po środku ta taka wysepka łącząca dwie wyspy, na której jest ten dom z helikopterem.
Tak, a na górze jest wysepka, na której pracowała Candy Sachs. Czyli tak jest aktorka porno.
No tak.
I tam
no
miała
tak.
swoje studio.
Nice.
Którą grała Jesse James.
Ale by było super, jakby GTA Vice City, ten remaster wyszedł i by był taki naprawdę dobry.
Wiecie, jak się nazywa port lotniczy w Vice City?
No.
Escobar International.
Nice.
Nice. To jest właśnie GTA.
No tak, tak. Nie, no wiesz, to... Fajnie, że robią oczywiście, że robią remastery. To jest... Ja jestem jakby po tej stronie, że... Dobrze, że powstają, jak najbardziej. Tylko akurat w przypadku Rockstara ja mam takie poczucie, że oczywiście to jest duża firma i może być tak, że inna ekipa pracuje nad remasterami, a inna ekipa pracuje nad GTA 6, ale takie, wiesz, no chciałoby się jednak, żeby może skupili się na tym GTA 6, bo ja bym bardzo chętnie poznał nową historię, chętnie bym zagrał w coś nowego, świeżego, a nie jakby wracał do starych gier z tej serii przynajmniej, ale spoko. Jakby to jest też taka gra, na którą warto czekać, więc to nie jest tak, że jakby wiesz, ostrze zęby i Jezu, kiedy to GTA 6. Jak wyjdzie, to wyjdzie i wtedy na pewno będzie grane.
Z tego co wiem, to akurat właśnie tutaj uspokoić cię powinno to, że tym się zajmuje Rockstar Dundee, czyli tam ten...
Australijski?
Nie, to jest szkocki.
A szkocki, okej.
Tak, to jest ten szkocki oddział, który nie jest tym kanonicznym. Co prawda cała ekipa Rockstara się ze Szkocji właśnie wywodzi. Ale oni zniknęli już później ze Szkocji. Jest to jakieś mniejsze studio, które się ma tym zajmować. Ja jestem bardzo zajarany tą informacją do San Andreas i do Vice City i tak naprawdę do trójki zremasterowanej.
To prawda. Ja bym bardzo chciał czwórkę zagrać w jakiejś systemie. To już powtarzam tysięczny raz, że bardzo chętnie czwórkę bym ograł, bo to jest jedna, która mnie tak mocno minęła. Ale z drugiej strony, jeśli mam być coś tak szczery między Bogiem a prawdą, to czy ja tak do końca przyszedłem trójkę Vice City i San Andreas? Pewno trochę tak, a z drugiej strony nie pamiętam do końca całej tej fabuły, i więc chętnie bym sobie odświeżył. A jest napisane na tym, że to będzie new and old graphics, no nie?
No właśnie to jest takie trochę zagadkowe, nie? Ja nie wiem, czy to jest jak w Diablo, w tym remasterze, że to niby jest stara grafika, ale nowa grafika. Czy to będzie coś podobnego?
I będzie na PS4, PS5, Xbox One, Series XS i do tego Switch, PC i Stadia i Mobile Phones.
No Mobile Phones to jest ciekawe. No właśnie, ale to bo o czym mówimy z remasterami i to właśnie ja się odbijam tutaj w Vice City Stories, które gram na PSP. To jest coś takiego, że jak umrzesz na misji, to musisz wrócić do... rozpocząć to, wrócić.
Ale to jest dokładnie ten sam problem, który jest z GTA 5. Przecież jak my robiliśmy misję nawet w online, to śmierć wiązała się z przechodzeniem misji od początku i w pewnym momencie
tak,
po 30 razy...
Wiesz, włączasz, wchodzisz na ekran początkowy misji. Nie masz czegoś takiego, że musisz jeszcze raz przyjechać do miejsca, w którym zaczynasz tą misję i obejrzeć całą cutscenkę.
A to jest, wychodzisz ze szpitala, nie? W sensie jak zginiesz, to wychodzisz ze szpitala i dopiero musisz jechać.
Tak, ale tutaj jest to puszczenie oczka, że możesz wsiąść do taksówki, która cię zawiezie do ostatniego swojego zleceniodawcy za jakąś drobną kasę i możesz dać łapówkę w szpitalu, gdzie zwrócą ci twoje bronie.
O, no to chociaż tyle. Tylko tak. Trzeba mieć kasę.
O Boże, jeszcze jedna rzecz do Final Fantasy X. Wyobrażacie sobie, że robiąc remastera tej gry, oni nie pozwolili, nie dali możliwości graczom pomijać cutscenek, które często trwają po kilka minut. I na przykład walczycie z bossem, którego walkę poprzedza cutscenka. No to ten boss, na którym ja skończyłem grę. Cutscenka ma 6 minut.
Już
i oglądasz ją za każdym zasranym razem. Jak czytałem później na Reddicie komentarze, znam na pamięć teksty tych cutscenek, bo tyle razy powtarzałem ten fragment.
Jasne, jasne.
To jest niemożliwe, jak można tak coś
ja
takiego
Ja rozumiem
wymyślić.
Oczywiście, że wiesz, że chcesz, żeby gracz wciągnął się w historię i absolutnie no, nie pominął żadnej z dialogów, bo one są po prostu super ważne dla historii, ale myślę, że można by zrobić jakiś złoty środek i na przykład zablokować możliwość pominięcia jej, jeżeli widzisz ją pierwszy raz. Ale jak już no, rzeczywiście wracasz do tego miejsca któryś raz, no to no, mogłoby być tak jednak, że dałoby się to pominąć. No.
No i tak. I granie w starej gry przypomina mi, że kiedyś coś istotnym było coś takiego jak znalezienie miejsca, gdzie się robi save'y.
O Boże, pamiętam ten moment, prawda.
No tak,
teraz
bo
przywykam
teraz
do tego,
jest
że po prostu
bardzo dużo autosave'ów.
Albo klikam
tak,
przycisk wyłącz na konsolę momencie... i kładę konsolę na ładowarkę i nara. Jak wracam do niej, to ona tam tak po prostu jest dalej, gdzie była.
A jak kończę grę w Vice City Stories, to zjeżdżam do swojego domu, parkuję samochód w garażu, idę na górę i wchodzę na ikonkę dyskietki, w której zapisuję grę.
Jest to w pewnym sensie wzruszające.
Tak, jest, ale
że
z drugiej strony,
trzeba tak zrobić.
Czy chciałbym do tego wracać?
No właśnie, to już jest rzeczy... Ja wiem, że to jest stara gra i to akceptuję, ale jakby... Jasne. Wiecie, w nowych grach już tego nie akceptuję.
Ciekawy, czy jak wyjdą te remastery, to będzie... To tak będzie.
Myślę, że będą checkpointy, bo to będzie, jak będzie misja z śledzeniem pociągu w San Andreas bez checkpointów, to ich rozniosą.
Ah, shit, here we go again.
A to na samym początku jest. All chociaż... you had to do was following the goddamn train.
CJ?
No.
Kurde. Tak. No i zdecydowanie to też dużo kultowych właśnie tekstów, scen pochodzi z tych gier, więc no trochę kusi, no. trochę kusi. Jeszcze mam takie, że kusi. Kurde, no może jednak
zagrać. Ale to, Wojt, to ja mam, wiesz, bo jakby to może nie powinieneś, w sensie może powinieneś wziąć na Switcha, jak wyjdzie. Może to jest metoda na to, żebyś mógł do tego usiąść i pograć. Wiesz, o co chodzi? Że masz większą szansę
może, no.
usiąść do Switcha, bo możesz go mieć ze sobą w każdym momencie. Małego człowieka możesz, wiesz, rzucić gdzieś na siebie, przygnieć go tam łokciem, żeby się nie ruszał.
Oczywiście. Znaczy, to jest teoretycznie dobre, tylko że wiesz, GTA ma to właśnie... No tak. Na Switcha, przynajmniej w moim przypadku, ja lubię grać w gry, w które...
Grafika jest mniej nawet... istotna.
No, znaczy grafika tam grafika, ale dźwięk, wiesz? I no bo niestety ten Switch nieszczęsny nie obsługuje jakby out of the box słuchawek bezprzewodowych, co jest w ogóle bez sensu. Więc musisz wtykać ten kabel, plącze się to w cholerę. Jest to no, niezbyt wygodne. Więc jeżeli gram na przykład, nie wiem, no Hades. Ja wiem, że zaraz mogą się zlecieć ludzie, którzy powiedzą, no ale przecież tam super dialogi, pięknie opowiedziana historia, wszyscy tam chyba lektorzy nawet do każdego z bohaterów są. Okej, jakby rozumiem oczywiście, I came here for the action i ja po prostu gram i mam wyciszony w ogóle dźwięk i sobie pykam i bardzo to jest przyjemne i jakby bawię się tak samo dobrze. Może nie poznaję tej historii tak dobrze, ale trudno, nie? Jakby gameplay też jest dla mnie istotny. Więc, ale wiesz, no GTA, no nie zrobiłbym tego. No nie, nie, no, po prostu ja muszę mieć właśnie słuchaweczki, muzyczka, to trzeba usiąść, to trzeba na spokojnie.
Ten
wiesz,
dźwięk, jak się Switch... odpala, jak się ładuje GTA San Andreas.
No, no tak, no, wspaniały. No. Ale wiesz, to bardziej chodzi o radio w Vice City. No, no jak to można grać w Vice City no, przecież, bez radia?
No jak, no, no bez Fever 105. No przecież bez tego nie zagrasz. No.
To tutaj właśnie pokazuje chłopakom, że to jest PlayStation Portable i Switch to jest jedyne urządzenie, dla którego jeszcze korzystam ze słuchawek z jackiem mini.
No tak. No tak.
Ja mam właśnie w pudełku od Switcha włożone słuchawki z jackiem, tak. bo to jest jedyne miejsce, gdzie one mogą zostać wykorzystane w tym momencie.
Tak, no. To teraz u mnie leżą na niedaleko mnie zawsze jak śpię, gdzie właśnie jest opcja taka, żeby w łóżku popykać na PSP-ku. Albo na Switch.
Panowie, to ja myślę, że to jest taki moment, w którym możemy powiedzieć, uwaga, bo ja powiem parę rzeczy.
No ho. Mhm.
Po pierwsze, ten podcast został nagrany, ale nie do końca. To znaczy osoby, które są naszymi patronami, których zaraz wyczyta Andrzej, zapraszamy serdecznie oczywiście na kolejny jeszcze malutki jeden temacik, o którym chcemy sobie porozmawiać. Całej reszcie dziękujemy oczywiście za to, że z nami jesteście. Bardzo fajnie, drugie miejsce w Polsce w kategorii gry komputerowe. No siary nie ma, naprawdę siary nie ma. Zapraszamy oczywiście do tego, żebyście zostali naszymi patronami na stronie patronite.pl/nagrany, gdzie już za 18 zł możecie dostać po pierwsze dostęp do wideo, a po drugie w tym wideo macie dodatkowe parę minut, trochę dodatkowej treści. Jeśli ktoś jest patronem jest z podcastu, to mniej więcej wie, czego się spodziewać. No i co, Andrzej? Kto jest wspaniałym człowiekiem, któremu chcemy serdecznie podziękować? Jest ich parę.
Naszymi przedpremierowymi patronami, czyli osobami, które zareagowały tylko na krótką wzmiankę na forum Jesłosa, są Maciej, Jakub i Sebastian. I wszystkim trzem panom na razie serdeczne, niskie ukłony. Bardzo wielkie dziękujemy.
Szapoba.
Tak, dziękujemy serdecznie. Mam nadzieję, że będziecie z nami długo, 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 długo.
Dziękuję tak bardzo. Jest. I w takiej opcji, cóż, przechodzimy sobie do kolejnych tematów, a wam dziękujemy za to, że z nami
Słuchaczom
jesteście.
Słuchaczom dziękujemy.
Trzymajcie się, do usłyszenia.
Pa.